Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Paweł Pasierbek i Krzysztof Ołdakowski.
W dniach od 19 do 26 listopada papież uda się z pielgrzymką do Azji i odwiedzi Tajlandię i Japonię. Będzie to jego 32. podróż zagraniczna.
W liście do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola papież wyjaśnił sens przekazanego mu daru relikwiarza ze szczątkami świętego Piotra. Ta myśl przyszła do mnie od Ducha Świętego, który na wiele sposobów skłania chrześcijan do odzyskania pełnej komunii, napisał Franciszek.
Radykalni bojówkarze hinduistyczni napadli na jedną ze szkół prowadzonych przez indyjskich jezuitów. Z powodu ogromnych zniszczeń szkoła pozostaje zamknięta.
Witamy Państwa 13 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Odpowiadając na zaproszenie rządów oraz miejscowych episkopatów w dniach od 19 do 26 listopada bieżącego roku, papież uda się w podróż apostolską do Tajlandii i Japonii. Informacje te podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Franciszek będzie drugim następcą świętego Piotra po Janie Pawle II, który odwiedzi te dwa azjatyckie kraje.
Pierwszy etap podróży będzie miał miejsce w Tajlandii, gdzie papież zatrzyma się od 20 do 23 listopada. Następnie uda się do Japonii, gdzie odwiedzi stolice kraju Tokio oraz Nagasaki i Hiroshimę.
Motto podróży apostolskiej do Tajlandii związane jest z 350-leciem powstania wikariatu apostolskiego w tym kraju i brzmi uczniowie Chrystusa, uczniowie misjonarze. Natomiast przygotowane logo przedstawia Franciszka uśmiechniętego i błogosławiącego, poniżej którego znajduje się łódź, symbol ewangelizacji z trzema żaglami oznaczającymi Trójcę Świętą. Łódź podtrzymywana jest stylizowaną ręką Matki Bożej, a pozłacany krzyż symbolizuje kościół w Tajlandii, który jest świadkiem dobrej nowiny.
Natomiast podróż do Japonii zostanie poświęcona tematowi ochrony życia i stworzenia, stąd jej temat brzmi chronić każde życie. Logo tej pielgrzymki przedstawia trzy płomyki. Czerwony przypomina męczenników, którzy są fundamentem tamtejszego kościoła. Niebieski symbolizuje Maryję, która przygarnia do siebie całą ludzkość. I zielony, który jest obrazem natury oraz misji głoszenia Ewangelii nadziei. Otaczające wszystko czerwone koło przytula każde życie i symbolizuje miłość. Widać też na nim obraz papieża, który błogosławi wszystkich ludzi.
Franciszek napisał list do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, w którym wyjaśnia motywy ofiarowania mu w czerwcu tego roku fragmentów relikwii świętego Piotra. Ta myśl przyszła do mnie od Ducha Świętego, który na wiele sposobów skłania chrześcijan do odzyskania pełnej komunii, wyjaśnił Ojciec Święty.
W relikwiarzu, który otrzymał Bartłomiej, znajduje się 9 fragmentów kości świętego Piotra. Są to szczątki odkryte w niszy grobowej pod Bazyliką Watykańską w latach 50. Paweł VI kazał kilka fragmentów tych kości umieścić w prywatnej kaplicy papieskiej w Pałacu Apostolskim. To właśnie ten relikwiarz otrzymał Bartłomiej. Byłoby bardzo znaczące, gdyby pewne fragmenty relikwii apostoła Piotra zostały umieszczone obok relikwii apostoła Andrzeja, czczonego jako patron kościoła Konstantynopola, napisał Franciszek.
Gest Franciszka jest potwierdzeniem drogi, jaką przebyły oba kościoły, zbliżając się do siebie nawzajem, czasem wymagającej i trudnej, ale jak napisał Ojciec Święty, z wyraźnymi znakami Bożej łaski. Jego zdaniem jedność kościoła wymaga przede wszystkim duchowego nawrócenia, zaangażowania i nowych, odważnych kroków. Tym samym Franciszek dał kolejny dowód kontynuacji dialogu, który już ponad 50 lat temu prowadził Paweł VI. Spotkał się on wówczas z patriarchą Atenagorasem, który przekazał Ojcu Świętemu ikonę przedstawiającą obejmujących się braci Piotra i Andrzeja, zjednoczonych w wierze i miłości do Jezusa. Ta ikona na polecenie Pawła VI jest do dziś wystawiona w papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan. Stała się ona dla nas znakiem przywrócenia widzialnej komunii między naszymi kościołami, do której dążymy i o którą gorliwie się modlimy, napisał Franciszek w liście do Bartłomieja.
Papież przyjął dzisiaj na audiencji uczestników kapituły generalnej zakonu augustianów. wezwał ich do łączenia osobistego doświadczenia Boga z ukazywaniem Go współczesnemu światu w sposób jasny, odważny, bez kompromisów i wahań.
Franciszek zwrócił uwagę, że jedność w miłości jest podstawowym punktem doświadczenia i duchowości świętego Augustyna i fundamentem całego życia.
Jeden duch i jedno ciało rodzi się w tym wiecznym źródle, w Bogu. Wasze serca powinny być wychylone ku Bogu zawsze. Najważniejszym celem życia każdego członka wspólnoty powinno być poszukiwanie Boga. To ukierunkowanie powinno być świadome, czytelne, poparte świadectwem pośród was, bez fałszywego wstydu. Poszukiwanie Boga nie może być przesłonięte innymi celami, nawet wzniosłymi i apostolskimi, ponieważ to jest wasz pierwszy apostolat. Jesteśmy tutaj, to powinniście powtarzać pomiędzy wami każdego dnia, ponieważ podążamy ku Bogu, a ponieważ Bóg jest miłością, idzie się do Niego w miłości.
W Rzymie odbywa się spotkanie biskupów katolickich kościołów wschodnich. Zostało ono zorganizowane przez Radę Konferencji Episkopatów Europy, a jego temat dotyczy ekumenizmu.
Sprawa ta jest bardzo ważna, jest dla nas wyzwaniem, gdyż nie mogą istnieć katolickie kościoły wschodnie bez ukierunkowania na jedność wszystkich chrześcijan, uważa prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich.
Trudno myśleć czy pracować na rzecz ekumenizmu, bazując tylko na przemówieniach, programach i spotkaniach. Chciałbym podkreślić, że droga ekumeniczna w Europie katolickich kościołów wschodnich jest drogą miłości i miłosierdzia. Ta droga nie dzieli nas poprzez liturgię, czy duchowość, czy też cechy charakterystyczne każdego kościoła. Rzeczą, która nas jednoczy, jest miłość bliźniego, służba na rzecz drugiego, bo w ten sposób kochamy Boga. Trzeba więc wskazywać na wszystkie inicjatywy o charakterze ekumenicznym, które rodzą się w różnych ruchach i organizacjach, takich jak Caritas, czy to na przykład na Ukrainie, czy w Gruzji. To moim zdaniem jest bezpośrednią drogą katolickich kościołów wschodnich, aby rozpocząć dialog. Jest to wspólne działanie, uczestniczenie w bogactwie wyjątkowości, które ma każda wspólnota poprzez miłość i służbę zarówno kapłanów, jak i wiernych świeckich.
Synod o Amazonii ma zasięg uniwersalny i dotyczy zarówno całego Kościoła, jak i całego świata. Musimy zrozumieć, że Amazonia jest domem dla zamieszkującej ją ludności, ale jej sprawy odnoszą się do przyszłości wszystkich nas. W ten sposób redaktor naczelny jezuickiego periodyku La Civiltà Cattolica odniósł się do zbliżającego się spotkania biskupów na temat Amazonii.
Ojciec Antonio Spadaro zaznaczył, że na kwestie ekologiczne, które na pewno będą także poruszane w czasie obrad, trzeba popatrzeć w sposób całościowy, gdyż stają się one nową syntezą społecznego nauczania Kościoła.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że dla Franciszka kwestie ekologiczne bezpośrednio wiążą się ze sprawiedliwością społeczną. Widać, jak bieda i migracje, tak obecne w Afryce, rodzą się w wyniku pustynnienia, a więc z powodu niszczenia środowiska naturalnego naszego wspólnego domu. Tak więc związek między ekologią a sprawiedliwością społeczną jest fundamentalny. Trzeba to uznać i to będzie bardzo ważny temat na najbliższym synodzie. Oprócz tego w czasie synodu na pewno będzie mowa o nowych drogach głoszenia Ewangelii, które musi znaleźć Kościół w Amazonii. W ostatnich latach widać, jak spadek ilości zakonników i zakonnic w tym regionie przyczynia się do coraz większych problemów Kościoła katolickiego i jego misji wśród ludów tubylczych. Wymaga to od Kościoła zarówno wierności, jak i odwagi. Z drugiej strony poruszona też będzie kwestia inkulturacji. Ważną rzeczą bowiem jest, aby ludy tubylcze stawały się aktywnymi podmiotami ewangelizacji, a nie tylko jej odbiorcami. To wyzwanie o charakterze eklezjalnym, jaki powinien być Kościół dziś i Kościół w przyszłości.
Grupa 500 radykalnych bojowników hinduistycznych zaatakowała w ostatnich dniach szkołę prowadzoną przez jezuitów w położonym we wschodnich Indiach stanie Jharkhand. Z powodu dużych zniszczeń placówka cały czas pozostaje zamknięta. Policja i lokalne władze nie podjęły do tej pory żadnych konkretnych działań wobec agresorów.
Sekretarz szkoły poinformował, że do napadu doszło po sprzeczce między uczniami. Na teren szkoły wtargnęła grupa napastników z kijami, łańcuchami, metalowymi narzędziami, nożami oraz pistoletami. Wkroczyli na teren internatu, poważnie raniąc dwóch uczniów. Następnie zagrodzili drogę karetkom pogotowia, które chciały zawieźć poszkodowanych do szpitala. Zostali oni przetransportowani dopiero przez policję. Napastnicy również dopuścili się aktów molestowania seksualnego oraz przemocy wobec uczennic oraz żeńskiego personelu szkoły. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji, próbowali powstrzymać agresorów, ale zostali obrzuceni kamieniami. Grupa bojowników wywróciła także jeden z samochodów policyjnych. Po 4 godzinach grupa rozbiegła się po okolicy.
Biskup Rolando Santos z diecezji Alotau-Sidéia w południowo-wschodniej części Papui Nowej Gwinei został aresztowany, a następnie zwolniony za kaucją, po tym jak przekazał do publicznej wiadomości informacje na temat nadużyć ze strony funkcjonariuszy policji drogowej. Duchowny był świadkiem podłożenia przez nich ognia pod 19 domów.
Biskup ujawnił całą sprawę w mediach społecznościowych, ale jego wpis szybko padł ofiarą wirusa. Przekazał również informację, że policjanci w momencie podpalania mieszkań byli pijani. W ostatnich miesiącach to już drugi tego typu przypadek w tej okolicy. Hierarcha został zatrzymany i poddany przesłuchaniu na podstawie kłamliwych pomówień.
W liście przesłanym agencji prasowej Konferencji Episkopatu Filipin napisał, że aktualnie przed sądem toczy się postępowanie dowodowe. Dla niego samego całe zdarzenie stanowi wyraz błogosławieństwa z powodu fałszywych oskarżeń. Uruchomiło ono na poziomie całego kraju falę protestów przeciwko nadużyciom władzy ze strony policji. Zmobilizowało ponadto wiele wspólnot i grup do słusznej walki o własne prawa bez użycia przemocy.
Modlitwa na Jasnej Górze, konferencje i panele dyskusyjne w częstochowskim seminarium złożyły się na program ogólnopolskiego sympozjum Maryjność w Kościele i Mariologia w Teologii. Spotkanie z udziałem przedstawiciela Watykanu, kustoszy polskich sanktuariów i wielu mariologów zostało zorganizowane w 20-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Ojciec Stefano Czekin, przewodniczący Papieskiej Akademii Maryjnej, uważa, że ze względu na Jasną Górę Polska jest szczególnym miejscem, Maryjnym Watykanem Świata. Przypomniał, że Maryja stojąca zawsze przy Chrystusie jest pomocą dla każdego człowieka.
Maria chce służyć i jest dla wszystkich ludzi bez wyjątku, jest znakiem jedności, a nie znakiem podziałów, tak jak nieraz ją w historii przedstawiano.
O Maryi jako znaku jedności, a nie podziału, mówi także arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
My w tą drogę wchodzimy. Tutaj nie chodzi o jakieś wywyższanie Maryi, żeby zrozumieć dobrze jej rolę przy Chrystusie, a ona zawsze prowadzi nas ku Niemu i dlatego Kościół również, wpatrując się w swoją matkę, którą otrzymał z wysokości krzyża, idzie tą drogą.
Polskie Towarzystwo Mariologiczne powstało w 1999 roku i jak powiedział arcybiskup Depo, przez 20 lat swej posługi w studyjnym wymiarze uzupełniało brak w Kościele w Polsce Komisji Maryjnej, której działalność wznowiono dopiero 2 lata temu. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Akademii Maryjnej, która koordynuje wszelkie inicjatywy kultu maryjnego i mariologii, działalność Polskiego Towarzystwa, choć jednego z młodszych w świecie, jest bardzo dynamiczna i odgrywa ważną rolę. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.